Agnieszka Michajłow. Witam także w studiu komentatorów, bo to będą komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Piotr Jacoń, TVN24.
Dzień dobry.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry. To zacznijmy od wyborów w Platformie Obywatelskiej, bo one się odbyły w sobotę. Jest nowy przewodniczący, Sławomir Neumann. Inicjały SN, czyli tak jak wcześniej Sławomir Nowak,
a został te wybory. Może być Sławomir N też. Złośliwie. Oczywiście, to jest tak, ale...
Dobrze, został wybrany. On wygrał, a przegrał Bogdan Borusewicz, chociaż właściwie to tam było prawie pół na pół. Jarosław Wałęsa się wycofał. Był jeszcze jeden kandydat, nazwiska nie pamiętam, bo to taka osoba
Raimund
z Czech.
Dominikowski. O, właśnie. Walczył. Dobry towarzysz.
Mniej znana. No i co wy na to? I co z tego, że Sławomir Neumann jest szefem Platformy na Pomorzu?
Nowa dynamika. No ja sobie wyobrażam marszałka Borusewicza, który dynamicznie mobilizuje kadry partyjne. Jakoś z trudem mi to przychodzi. Okazuje się, że bycie marszałkiem...
A to jest twoim zdaniem prędkości?
No, to jest chyba ta inna prędkość, zresztą okazuje się, że bycie marszałkiem Senatu nie wystarcza. Zresztą swego czasu Platforma była orędowniczką likwidacji Izby Wyższej Parlamentu.
Ach, jakby ktoś nie poznał, to Artur Górski oczywiście mówi.
No i opozycyjność od 1968 roku też nie wystarcza. Współudział w założeniu wolnych związków zawodowych to już nie ten czas. Zresztą i opozycyjną kartę ma Sławomir Neumann, bo przyszedł z Konfederacji Polski Niepodległej do Platformy Obywatelskiej.
No dobrze, czyli dynamika, mówi
tak,
Artur.
Artur szydzi z prędkości, ale ostatecznie jednak marszałkowi Borusewiczowi kogoś tam się zmobilizować udało, skoro...
Właśnie nie ten świetny wynik Sławomira Nowaka, który zmiażdżąco zwyciężał w przeprzednim zjeździe, zyskując 90%
parę procent. Będąc jedynym kandydatem.
Znaczy ta znikoma opozycja jednak była minimalna, wewnątrzpartyjna.
Artur, który martwi się o dynamikę Platformy, to jest coś nowego. Znaczy,
Bo interesująca kampania zawsze robi dobrze.
Ja słuchałam twojej rozmowy tutaj z nowym przewodniczącym. Ja widzę, że ten podział jest wyraźny. On odszedł przecież, bo kilka lat temu potem Sławomir Nowak próbował to zasypywać. Jakoś mu się tam udało. I teraz ten podział moim zdaniem odżył, taki wyraźny, na tych konserwatystów, czyli starych, i na młodych demokratów, czyli młodych, którzy wyraźnie popierali Sławomira Nowaka, zwłaszcza tutaj Gdańsk był bardzo...
Mówisz o Nowaku, czy że popierali to, bo też Neumanna?
Sławomira Neumanna, zwłaszcza...
No właściwie, Nowaka też popiera.
Trochę jakoś tak to nachodzą jednak,
jak kalki. Miesza.
Ale to myślę, że nie, poczekajmy, to zobaczymy właśnie, czy to kalka, czy nie. I ten podział moim zdaniem jest wyraźny tutaj. No, pół na pół to się jakoś tak rozłożyło. Te 14 głosów różnicy to przy 320 to naprawdę niewiele.
Tylko wiesz, tylko dotychczas, wejdę ci słowo, ten podział właściwie jakby Platformie jako takiej nie szkodził. Myśmy sobie o tym rozmawiali, to takie dyskusje prowadziliśmy właśnie
publicystyczne. Mówiono o koncyliacyjnych listach, bo od czego jest tak naprawdę przewodniczący? Oczywiście głównie od tego, tak, no może złośliwie powiem, żeby tworzyć listy od wyborów do wyborów, prawda? I to, kto będzie na tych listach, to ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy popierali jednego albo drugiego kandydata. Więc ta walka o to tutaj szła. Kto do władzy, kto bliżej tego pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca.
Krzysztof Katka?
Przewodniczący rządzącej partii w regionie to jest ktoś więcej niż tylko szef organizacji partyjnej odpowiadający za wybory. Z punktu widzenia takiej pracy partyjnej to ten wybór dla Platformy nie jest zły, bo Neumann rzeczywiście będzie działał sprawnie, zajmie się układaniem list, ta cała technologia partyjna, czyli stanowiska, zdobywanie wpływów, to wszystko będzie szło. No i jest spora grupa, która na to czeka w Platformie. Natomiast z punktu widzenia regionu, to ja mam duże wątpliwości.
A ty napisałeś, to jest twój cytat, że wygrała opcja rządowa, nie regionalna?
Wygrywa opcja rządowa osób zatrudnianych przez rząd i wspieranych przez młodych demokratów. Z punktu widzenia regionu nie wiem, czy przewodniczący Neumann okaże się osobą, która coś zrobi dla regionu. On w ogóle nie zabiera głosu w sprawach regionalnych, a są ważne problemy do rozwiązania.
Ale dzisiaj zabrał, słyszałeś? W sprawie połączenia energii i PGE.
Powiedział, że jesteśmy histerykami.
Tak. Powiedział, że robimy tutaj histerię.
No to jest dla mnie to jest dla mnie dowód, że w sprawie energii przewodniczący Neumann reprezentuje opcję rządową, która... to się dzieje kosztem regionu.
Trudno, żeby będąc w rządzie był w opozycji jednocześnie, ale ja tak zawołam, a co ze zdrowiem? Bo to jest też wiceminister zdrowia, newralgicznego resortu.
No, więc muszę wam powiedzieć, przepraszam Artur, ale jak słyszę, że można równie dobrze być dobrym posłem, dobrym przewodniczącym regionu partii, która ma jedne wybory, drugie wybory i dobrym wiceministrem zdrowia, to mnie się coś tutaj daje nie halo.
Ja też mam tą wątpliwość. Coś tutaj jest nie tak. Wiceminister zdrowia.
No być może będzie o czym rozmawiać niedługo, więc to, bo to też mi się tak wydaje, że 300% normy to się dzisiaj nie da, znaczy da się, ale nie ale da się jak? Dobrze wykonywać tych trzech zajęć, no ale... Dla mnie to nic nowego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że marszałek Borusewicz, bo mówię ani jednego, ani drugiego kandydata tutaj nie chcę bronić, ale marszałek Borusewicz też specjalnie nie wykazywał większego zainteresowania wcześniej regionem. Był marszałkiem Senatu i był właściwie człowiekiem Warszawy.
Tak samo,
nie ma. Dlatego mnie się bardzo podobał głos działacza Stczewa, który był takim trochę głosem desperackim, trochę kabaretowym chwilami, ale po pierwsze wyliczył wszystkie grzechy Platformy. Miał odwagę, żeby wyjść i powiedzieć to, o czym pisano, to nie tylko w tabloidach, ale również w poważnej prasie. Wyliczyć wszystkie grzechy Platformy i poważnie powiedzieć, że to jest właśnie głos człowieka z powiatu, którego Warszawa w ogóle nie zauważa, że Warszawa sobie przyjeżdża tutaj do Trójmiasta, rozgląda się i
patrz,
w ogóle nawet...
premier Ewa Kopacz, tak? W jednym
na przykład,
tabloidów
tak,
dzisiaj.
No to co mnie właśnie zdziwiło też, że Ewa Kopacz, która jak jeśli wierzyć tabloidom, była w sobotę i w niedzielę, w weekend była tutaj w Trójmieście.
Na placu zabaw.
I na zjazd pomorskiej Platformy jako szefowa przecież Platformy. Nie zajrzała.
To są identyczne zdjęcia.
Co by nie mówić o Donaldzie Tusku, to on tutaj swój matecznik pilnował i na
dobrze, ale te same
nawet
zdjęcia,
wtedy, kiedy Sławomir Nowak miał kłopoty. To przyjechał na zjazd i mówił, pamiętamy, to wszyscy,
Sławek, trzymaj się.
Tak, a tutaj okazuje się, że szefowa jest, ale wybrała życie rodzinne.
To jeszcze może o tych zadaniach, które przed przewodniczącym, nowym przewodniczącym Platformy na Pomorzu, o tym za chwilę po krótkiej przerwie. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Piotr Jacoń, Krzysztof Katka i Artur Górski. Państwo oczywiście mogą pisać do nas i komentować na numer SMS-owy 603-06-06-06. Jesteśmy ciekawi także Państwa opinii o tym, co się zdarzyło w Platformie Obywatelskiej. Mówiliśmy tutaj o Enerdze, bo ja chciałabym zadać pytanie, jakie w ogóle zadania przed nowym przewodniczącym Platformy, waszym zdaniem? I te zarówno do wewnątrz, czyli do partii, tak, czyli te listy i tak dalej, no będzie się działo zapewne, ale w ogóle jeśli chodzi o Pomorze, bo co by nie powiedzieć, tutaj przywoływaliście Sławomira Nowaka. On nie zaczynał, on nie miał łatwo, też zaczynał, bo miał taką właśnie trochę łatkę, że to jest ten z młodych demokratów, że tak powiem, konserwatystami się nie liczy. Ale potem ja słyszałam bardzo wiele pozytywnych opinii, że on potrafił jednak łączyć i też, że potrafił różne sprawy załatwiać dla Pomorza. Jak przepadł, to każde dziecko wie, tak? Przez zegarki.
Przez arogancję.
Pytanie, czy Sławomir Neumann też potrafi coś w tym kierunku, nie wiem, nie chcę używać słowa załatwić, ale jakby
znaczy,
no, nie
to
wiem,
jest taka
zadziałać.
To jest pusta karta, którą sam Sławomir Neumann zapisze, ale na dziś nie wygląda on na osobę, której zależy na czymś więcej ponad to, żeby wygrał Bronisław Komorowski, a jesienią, żeby wygrała Platforma Obywatelska. To jest jego oczywiste zadanie, ale to nie powinno być jego jedyne zadanie jako szefa partii rządzącej w regionie. Artur mówił o tym, że nie można być w rządzie i być jednocześnie w opozycji. Otóż były takie przypadki jak wojewoda Kurylczyk, który był przedstawicielem rządu, a jednak zabiegał o autostradę wbrew stanowisku rządowemu. Robił to na tyle umiejętnie, że w końcu doprowadził do rozpoczęcia budowy. Gdy szefem regionu był Jan Kozłowski jako marszałek, no to też z racji pełnionego urzędu to było działanie partyjne i takie działanie na rzecz regionu było zbieżne. Nowak też ma jakby powszechna opinia wśród samorządowców jest taka, że był rzecznikiem spraw pomorskich, pomagał przy inwestycjach i to właściwie każdy samorządowiec dzisiaj powie. Co zrobi Neumann? No to jest duża niewiadoma, ale wyzwania rzeczywiście są przed nim duże. Mamy mocno rozbudzone oczekiwania przez rząd na gaz łupkowy. Gazu nie ma. Na elektrownię,
do wyborów Krzysztofie nie będzie.
Na elektrownię atomową.
Żeby decyzja była jakaś?
Tak, jest spóźnienie.
Poczekaj, nikt skończy, Krzysztof.
Podstawowym zadaniem Sławomira Neumanna będzie utrzymanie jedności Platformy Obywatelskiej. To tą pięcie,
no niestety,
które się ojawiło,
niestety na to wygląda.
Kilka miesięcy przed wyborami, że to jest podstawowe zadanie. To znaczy ich zadaniem jest, jak rozumiem, w Platformie wygrać kolejny raz wybory, żeby i wtedy, tak?
Ale to jest ich sprawa. Tak? A nasza, że tak powiem, no, nasze oczekiwania
ale,
mogą być takie...
W tym kontekście, że mnie to jakby nie dziwi. Tak?
Nie też
no
tak,
to
nie dziwi.
Ale, wybory ręce na pokład. Wewnętrzne w Platformie są ich sprawą. Tak, tak naprawdę. Na tym etapie są jeszcze ich sprawą, a nie naszą sprawą. Bo zauważcie, to są typowo partyjniackie takie, takie wybory, gdzie mamy tak naprawdę frakcje. Te frakcje ze sobą walczą, któraś wygrywa. Tam się nie mówi przecież o programie dla regionu. Tak, tam się mówi o tym, żeby
jak dobrze nasi władzę.
Dokładnie. A jesteśmy bardzo wyborczym i nie powinniśmy się dziwić, że w tym roku bardzo wyborczym czasu na walkę o region jako taki nie będzie. To jest walka czysto polityczna.
Ale ja się też nie zgadzam z takim, z taką sytuacją, że nie ma tej rozmowy o regionie i też no nie podoba mi się sytuacja, w której gdy publicznie są informacje o nepotyzmie w gdańskim oddziale NFZ-u, to przez 3 tygodnie, jeżeli nie przez miesiąc, nikt z Platformy, która rządzi 7 lat, także wiceminister zdrowia Neumann, w ogóle się do tego nie odnoszą. To jest po prostu no, nie tylko nie może jakieś nadzwyczajne zajmowanie się sprawami, ale to jest wręcz ucieczka od spraw, które są ważne.
Nie, no ale ja właśnie wracam jeszcze do tego kandydata, który sam się zgłosił na przewodniczącego, Rajmund Dominikowski. On naprawdę tam parę takich istotnych rzeczy zauważył w tym swoim wystąpieniu i właściwie ono potem przez działaczy Platformy było potraktowane jako takie kabaretowe wystąpienie. Trochę się śmiano, trochę tam potem w kuluarach pokomentowano, że to nowe sumienie Platformy i tak dalej. Ale on właściwie, jak mówił, przez 2 miesiące pisał coś, zbierał te wszystkie grzechy jeszcze z czasów premiera Donalda Tuska i teraz i konsekwentnie je wyliczał, czyli tę całą właśnie arogancję władzy, jaką my obserwujemy i jaka w Platformie
można
mocno
można by powiedzieć,
poprzywa.
Że to i tak więcej...
Jeszcze jedna rzecz właśnie, bo moim zdaniem rzeczywiście nowy przewodniczący będzie musiał tego ducha walki w Platformie budzić i to mocno. Przecież niedawno gdzieś wyczytałam, że inny działacz Platformy w Gdyni na Twitterze napisał, że on nie popiera Bronisława Komorowskiego, że jego kandydatem jest Andrzej Duda, więc po prostu oczywiście media podchwyciły to, ale to znaczy, że to jest coś właśnie...
Ale to była ciekawa ta roszada, kiedy Dominikowski skakuje, Wałęsa rezygnuje. No Dominikowski uzbierał tylko 8 głosów bodajże. Co do
a może aż 8 głosów? Człowiek, który wyszedł z sali po prostu i za chwilę dostał 8 głosów.
Kontestowania własnej partii, być może jako dawny, nazwijmy to, pracownik kontroli partyjnej, no ma takie doświadczenie po prostu.
No nie, ale to dużo czasu zajmuje...
Nie jest to człowiek znikąd.
Dużo uwagi zajmuje nam wystąpienie pana Dominikowskiego, które... No, trudno mi traktować je poważnie, bo on powiedział, że odczyta przemówienie, które miał wygłosić 2 lata wcześniej.
Przepraszam, bo byliśmy oboje i słuchaliśmy tego. Tam były rzeczy bardzo aktualne i ja bym tego tak nie dezawuowała, bo obojętnie, czy był pracownikiem takiej kontroli, czy innej, ale jest człowiek, który wychodzi i który w pewnym sensie przy dziennikarzach mówi głośno o grzechach Platformy, o tym, o czym się pisze, więc tak bym tego nie dezawuowała.
Może trudno z nim podjąć jakąś rozmowę na ten temat.
To jest wydarzenie o tyle ciekawe, że to na zgromadzeniach innych partii się w ogóle już nie odbywa, dlatego może to tak się podoba, bo to wydawałoby się, że to, że jest walka frakcji, że ktoś występuje i krytykuje, także to, co się dzieje w własnej partii, powinno być zupełnie normalne.
No tak, wyszedł, krytykował, nie bywa. Przeżył, nie wyrzucono go.
Normalne. Dobrze, ale co do tych zadań. Zadania dla Neumanna, dla szefa Platformy na Pomorzu, jakie są? No on w sprawie energii, to już powiedzieliśmy, tak, mówi, że histeria, ale z drugiej strony mówi też, że energia pozostanie w Gdańsku. Mówi
podstawowe
to
zadanie to jest uporządkowanie sprawy wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej w regionie, czyli Pawła Adamowicza i tego, co dalej się z nim będzie działo, bo za chwilę może być problem, w środę się zbiera Rada.
Nie wiem, ale w sprawie Pawła Adamowicza o nich jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać.
A to, że
słyszałeś?
Ja słyszałem zapewne...
Znaczy niby nasz problem, czyli Platformy, ale nie nasz problem, bo no bo co możemy zrobić, tak? Słyszałeś przewodniczącego Neumanna?
Zawieszenie członkostwa w partii to tylko moim zdaniem kosmetyka polityczna niż więcej.
I to mnie zawsze dziwi, że ta nasza prawica katolicka, która...
Ale jaka nasza prawica?
No, na przykład PiS i w ogóle...
Ale czy ty do Artura coś tutaj?
Ale ja jestem ta prawica uśmiechnięta, tak?
Która głosi, która idzie z hasłami wiary w Jezusa Chrystusa i troski o godność człowieka, to oni są pierwsi, żeby człowieka skazać, ukamienować, jeszcze wygnać z miasta.
To chyba było do ciebie. No, Krzysztof, ja nie wiem...
Jako wierny syn świętego kościoła rzymskiego odpowiem ci.
Mamy w środę...
Artur reprezentuje tutaj magazyn Solidarność i Gazetę Gdańską, a nie katolickie.
Ja nawiązuję do tej sesji, która ma się odbyć na wniosek PiSu.
Że polska polityka w ogóle przypomina wzajemne kamienowanie się jedni drugich obrzucają,
ile wlezie. Ale się zdarzy, żeby szef ambitnego miasta miał zgodę, zarzutów.
Dobrze, o nim jeszcze będziemy rozmawiać pod koniec naszego programu. Teraz krótka przerwa, będzie skrót wiadomości i blok reklamowy. Będziemy także rozmawiać o kampanii wyborczej, oczywiście tej prezydenckiej, bo ta najbliżej nas. Jesteśmy już na antenie. Agnieszka Michajłow, to są komentarze w Radiu Gdańska. Ze mną Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego, Piotr Jacoń z TVN24, Krzysztof Katka z Gazety Wyborczej, Artur Górski z Gazety Gdańskiej, z magazynu Solidarność. Państwo komentują. Tutaj między innymi jest w sprawie energii, czy to jest jednak nieważniejszy jest interes Polski niż regionu. Takie komentarze się pojawiają przy całej tej dyskusji o energii i połączeniu z PGE. Ale też ktoś pyta, a co z opatem? Będzie odbijanie piłeczki na następne 40 lat? No nic, ja dzisiaj faktem jest, nie zdążyłam zapytać pana przewodniczącego nowego
o
opat, natomiast to na pewno będzie temat, który będziemy podnosić w kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Czy ja mogę słowo
o tej NRD? Nie europejskiego, tylko polskiego.
Otóż w projekcie połączenia spółek energetycznych nie był widoczny ten interes państwa i to nie jest tak, że region chce coś zabrać kosztem reszty kraju. Nieoficjalnie.
No jak minister mówił o tym bezpieczeństwie, budowaniu dużych firm.
Tak, ale tak naprawdę nieoficjalnie wiadomo, że energia miała być taką rekompensatą dla PGE w zamian za przejęcie nierentownych kopalni. Więc my na Pomorzu tracilibyśmy największego płatnika podatków, żeby rząd rozwiązał sobie problem, z którym w inny sposób sobie nie radzi. No i dlatego też jest były te działania, żeby Energa, która ostatnio zapłaciła 250 mln podatków i znaczna część została z nich na Pomorzu, żeby Energa pozostała w Gdańsku.
Dobrze, to taki suplement do energii, a tutaj pan Staś tak się podpisał do państwa. Jak słucham pana Artura Górskiego, to mnie zaraz głowa boli. Przeczytajcie w Dzienniku Bałtyckim artykuł pani Ryszardy Wojciechowskiej o całym przebiegu wyborów, które w PO odbyły się w sobotę. Super, pani Ryszardo. Pozdrawia stały słuchacz Radia Gdańsk, pan Staś. No to tak.
Aż się zaczerwieniła.
Proszę nie zrażać, panie Stanisławie, słuchać
dalej. A Artura głowa nie boli. Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. Może o tym, że Bronisław Komorowski podpisał ustawę, myślałam, że to szczerze mówiąc, że już ratyfikował. Jak w pierwszym momencie przeczytałam, że już mamy ratyfikowaną tę konwencję i będzie za nami ten temat. Niestety nie, ponieważ to jest dopiero ustawa zezwalająca na ratyfikację konwencji. Jeszcze prezydent pewnie ratyfikuje. Powiedział, że to będzie się odbywało bez zbędnej zwłoki. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego nie można tego zrobić od razu, bo ta sprawa jest już chyba zbadana.
Jeszcze prawnicy badają, a prezydent daje konia z rzędem temu, kto wskaże niebezpieczeństwa dla polskiego systemu prawnego.
Natomiast myślicie, że ta sprawa tej konwencji będzie przez prezydenta, ona jest i będzie przez prezydenta jakoś rozgrywana do końca kampanii, czyli do 10 maja?
No to, że prezydent podpisał w kampanii, no to już jest znak, że to ma ważne znaczenie wyborcze. To znaczy, że to jest istotny wskaźnik dla wyborców, kogo, na kogo głosować.
No ale to jakby chyba ratyfikował, to wtedy byłby wskaźnik.
Tak, ale no dał...
Prezydent zrobił pierwszy
krok. Ważny krok, to jest ważny gest.
Mhm. No nie wiem, ja bym tego nie nazwała wielkim krokiem, jak to było właśnie...
Dla ludzkości.
Trochę już mnie męczy sprawa tej konwencji antyprzemocowej. Ja tu wielokrotnie o własne zdanie wyrażałam i uważam, że już dawno ten temat powinien być zamknięty. Ustawa powinna być i ustawa, i sama konwencja powinna być podpisana. Moim zdaniem...
Ale o czym byśmy mówili w kampanii wyborczej? No tak. Politycy startujący uwielbiają ten temat, zauważ.
No tak, jest wiele teraz takich tematów, tak zwanych wrzutek, prawda, które wrzutek dotyczą życia obyczajowego i życia społecznego, ale moim zdaniem prezydent to podpisze jeszcze przed...
Ratyfikuje?
Ratyfikuje, przed 10 maja, przed wyborami, bo tutaj Artur kiedyś mi zarzucił, że nie mam dobrych wiadomości, jeśli chodzi o sondaże, ilu Polaków jest właśnie Polek i Polaków, że to jest około 70%. Podobnie tak jak w przypadku in vitro. Tyle osób popiera jednak i podpisanie tej konwencji.
Ja mówiłem o czymś innym.
Dobrze, ale poczekaj.
Ja tylko jeszcze tylko dokończę właśnie. Więc politycy jednak tak od sondażu do sondażu funkcjonują, do czego się już przyzwyczailiśmy. I myślę, że prezydent będzie chciał tę lewicową, tą postpalikotową zwłaszcza część wyborczą zagarnąć tutaj. I myślę, że ten pierwszy krok był właśnie po to i następny.
Dobrze, ale nie ratyfikuje od razu, bo obawia się takiego...
Są różne zdania, choćby profesora Cola, o których tutaj mówiliśmy parę tygodni temu, ale już mówiłem o tym, że Polki nie tak bardzo się skarżą na tak zwaną przemoc, jak na przykład Dunki, Szwedki, czy obywatelki innych krajów, gdzie takie konwencje funkcjonowały od dłuższego czasu, a ja cały czas chcę mieć odpowiedź jasną, na ile te zmiany na nasze prawodawstwo będą miały wpływ. To jest pierwsze i drugie, co to będzie komitet Grevio, kto go będzie powoływał i jakie będzie miał prerogatywy tenże komitet.
Rozumiem, że ty wierzysz w koniec cywilizacji białego człowieka.
Nie wierzę
jak
w to, że religia,
podpisze,
nie wierzę w
bo
to,
takie
że religia
głosy,
i rodzina są powodem
takie
przemocy.
Takie głosy padają. No Artur, litości.
Ten język, ta konwencja jest napisana, dobrze. Mowa o wykorzenianiu, na przykład w artykule 12, co najmniej niebezpieczne.
Ale wykorzenianie.
Tak już na ten temat rozmawialiśmy tutaj w tym studiu, już ustaliliśmy, Arturze, że my zupełnie inaczej, znaczy, że różne osoby zupełnie inaczej interpretują tę konwencję, bo należymy do osób, które przeczytały.
Myślę, że to, że prezydent jednak tu zrobił ten jeden krok,
tak
ale jeszcze daleko do tego drugiego kroku, to też ma związek z tym, że kontrkandydata Andrzeja Dudę prowokuje w tym sensie, że ciągle ten temat jednak istnieje w przestrzeni publicznej, że ciągle się dyskutuje o nim i kontrkandydat musi wyrażać to własne zdanie na temat tej konwencji i powtarzać, że on by nie podpisał jednak.
Łatwiej jest rozmawiać o konwencji in vitro niż o zaniechaniach na przykład w systemie obronnym, ponieważ Bronisław Komorowski na tenże system obronny od 20 lat ma wpływ niebanalny.
Kontrkandydat Duda ostatnio okazało się, że działał w Unii Wolności. Więc,
to wstyd dla dziennikarza gazety
wyborczej.
Tak,
to taki
jeden z faktów został ujawniony.
Znaczy, Unia Wolności jeszcze nigdy nie miała prezydenta. Może
Bronisław Komorowski był członkiem Unii Demokratycznej, sekretarzem Unii Wolności, był prominentnym działaczem.
Ale Artur,
Unii
dlatego o tym, jak rozumiem, Krzysztof Katka mówi, nie dlatego, że był w Unii Wolności.
Przeraziłem, że to jest
tylko, że tego nie ma w oficjalnym teraz.
Wszyscy góry,
że to jest rzeczywiście dla niego jakiś bardzo duży problem.
Nie ma tego w oficjalnym życiorysie. To o tym.
Rok był w Unii Wolności.
Zapomniał.
Ale sposób, jaki się do tego przyznaje, jest naprawdę... To jest jakiś kabaretowy. To jest kabaretowe, że PiS doprowadził, znaczy wpadł we własną pułapkę, bo to PiS jednak stworzył taką figurę strasznej, złej Unii Wolności, wszystkich ludzi, którzy gdzieś z tego środowiska wyszli, a jak już wyszli, to są
Platformy.
I Ola Boga. I teraz nagle się okazuje, że jak ich człowiek miał jakiś epizod, jak sam to stara się podkreślać, epizod tylko się przyglądał na krótko i rzucił to wszystko w Unii Wolności, to jest naprawdę dla niego duży problem. Mówimy o... bo wszystko to jakoś staje na głowie. Znaczy, na głowie staje mówienie o ustawie tej antyprzemocowej, konwencji antyprzemocowej, która dla wielu jest zamiast antyprzemocową, to jest pro-genderową. Rozmowa o projekcie in vitro jest tak naprawdę rozmową o nie o życiu, a o zabijaniu. Prawda? Znaczy, wszystko to i to niestety chyba właśnie z powodu kampanii tak się politykom
można
robi.
Można się nie zgadzać z poglądami Andrzeja Dudy, ale ja tu będę jednak bronić, bo uważam, że to, że ktoś był w partii, która się ideowo różniła od partii, w której jest, to żaden grzech, bo tak w takiej sytuacji to trzeba było powiedzieć, że niemal każdy polityk w tym kraju grzeszył w ten sposób. Już nie mówię o takich transferach, jak mój ulubiony Michał Kamiński, prawda, Misiek na nasze czasy, który przygotowywał kampanię jednemu prezydentowi, a teraz, że tak powiem, no partii konkurencyjnej przygotowuje.
Paradoksalnie tutaj i można z tego zrobić zaletę, prawda?
Ale na co my pozwalamy? Jednocześnie, znaczy, bo ja rozumiem, można na przykład atakować Andrzeja Dudę za poglądy, za to, że nie zgadzamy się z tym, natomiast nie za to, że był w jakiejś partii. To w partii,
ale nie
która...
my go atakujemy. Nikt go nie atakuje.
Sam
siebie atakuje. O tym mówi, jednocześnie widać, że najchętniej by się skarcił za to, że taki epizod miał.
Słuchajcie, a skoro mówimy o Andrzeju Dudzie, bo była taka sytuacja, on był w Radiu Maryja, w takiej dosyć długiej audycji. W trakcie tej audycji...
Jarosław z Warszawy.
Ja to wiem właśnie tylko z doniesień, bo nie słuchałam. Zadzwonił Jarosław z Warszawy, potem ojciec prowadzący powiedział, że to był Jarosław Kaczyński.
Aż przedstawił się Jarosław Kaczyński.
To
była długa rzeczywiście.
Ale wiecie co, mnie zastanowiło, bo on w trakcie powiedział właśnie o Andrzeju Dudzie, że to jest ojciec rodzinny, że jest katolikiem. Tak sobie pomyślałam, czemu Jarosław Kaczyński musi zaświadczać o katolicyzmie Andrzeja Dudy? Zadziwiające to jest.
To zadzwonił do określonego radia. Radio Maryja ma swoich słuchaczy i w ocenie Jarosława Kaczyńskiego, bo to była jego inicjatywa.
Czy za mało katolicki jest?
Należało to podkreślić, by ugruntować w słuchaczach Radia Maryja przekonanie, że to jest kandydat, który będzie reprezentował te wartości elektoratu katolickiego.
No Piotr, a twoim zdaniem czemu Jarosław dzwoni i mówi, że to oto ten kandydat
audycja
jest
była bardzo długa.
Super katolikiem? No ja to tak oczywiście nazywam.
Znaczy nie, ja się nie szukuję tutaj jakiegoś... takiej sprzeczności, że trzeba koniecznie między oczy ludziom oznajmić, że Duda jest katolicki, bo wszyscy mają wątpliwości, czy katolicki jest wystarczający. Mi się wydaje, że akurat to, że Duda się pojawia w Radiu Maryja, czy w Telewizji Trwam, a dzwoni tam Jarosław Kaczyński, to wszystko jest jak najbardziej oczywiste. Pytanie, czy jest skuteczne, bo ciągle jak się patrzy na sondaże, na wyniki sondażowe Andrzeja Dudy, to jakkolwiek idzie mu w górę, tak, ale on ciągle nie osiąga jednak wyniku Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeszcze trochę do wyborów jest, tak? No, wynik jednak poprawia.
Ale przyznacie, że to jednak jest ciągle porażka kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest w stanie przekonać własnego elektoratu do siebie.
Ale rosną mu te notowania dynamicznie, to jednak... trend mu sprzyja.
Tak. Mimo iż się mówi, że Radio Maryja ma ten niewielki zasięg i niewielki elektorat.
Ale zobacz, wszyscy o tym mówią.
Tak, zadzwonił najpierw Jarosław z Warszawy, potem Tadeusz z Torunia również dał głos, więc po prostu...
Ale Tadeusz z Torunia akurat wypowiedział się w sprawie prezydenta Bronisława Komorowskiego, że nie słucha nawet episkopatu.
No więc moim zdaniem to jest wszystko do tamtego elektoratu.
Radio interaktywne, jedno z pierwszych w Polsce.
Gdy Jarosław z Warszawy dzwoni do Radia Maryja, no to on musi zwrócić się do tych słuchaczy, więc musiał powiedzieć o religijności Dudy. Gdyby zadzwonił Jarosław z Warszawy do Radia Gdańsk, to by pewnie powiedział, że ten kandydat że temu kandydatowi bardzo, bardzo leży na sercu rozwój metropolii i całego Pomorza. Tak. Pamiętajmy. Energię. A gdyby zadzwonił do radia dla rolników, no by to powiedział,
dobrze,
że...
Dobrze wybrał tak zwany
targ. A gdyby zadzwonił do radia TOK FM, to by powiedział, że teść pana Dudy był świetny polski poeta Julian Kirchmajer i to niedługo będzie też pewnie przedmiotem jakiejś dyskusji.
Pamiętajmy, że Jarosław z Warszawy nie zawsze był w dobrych układach z Tadeuszem z Torunia. Więc zawsze. To też, a tutaj ale wygląda na to, że tak, że nowy...
Zjednoczona prawica.
Że znowu tak.
To cytat Jacka Kurskiego, tak?
Właściwie.
No dobrze, jeden dzwoni, drugi twituje, trzeci...
Swoją drogą muszę powiedzieć, że trochę takie, nie wiem jak to, właśnie nie mam na to określenia, ale słabe jest to takie właśnie, że jeden katolik, jeden to jest dobry katolik, a inny to jest zły katolik. I tak jeszcze...
Od ponad 20 lat główny temat w naszych kampaniach wyborczych to była aborcja. Teraz już nie ma aborcji, ale są kwestie pokrewne, takie no, też związane
z... in vitro, które no sprawia jak aborcję.
Jest in vitro i ten potwór gender.
No, bo łatwo jest może ludziom mediów o tym mówić. Moim zdaniem to jednak kwestie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa kraju, pracy pojawiają się w tyle, tej kampanii.
Pani Ogórek szczególnie. Dosyć dużo ona mówi o...
Ja myślę, że już Bronisław Komorowski też się nad tym będzie skupiał przy pomocy też słowa Mila Neumana, bo okazuje się, że no, nie jest mu z urzędu przypisana reelekcja i zgolenie wąsów czy opowiadanie...
No dobrze, ale powiedzcie mi w takim razie, bo tutaj rozmawiamy o różnych aspektach tej kampanii. Dlaczego jest taki trend, waszym zdaniem, że Andrzejowi Dudzie poparcie rośnie, a Bronisławowi Komorowskiemu spada? Bo to się głównie ci dwaj kandydaci liczą.
Znaczy, taki... Najprostsze spostrzeżenie to jest takie, że Bronisław Komorowski miał bardzo duże poparcie. Może niekoniecznie zasłużone aż tak duże. A Duda startował z bardzo niskiego pułapu. No i teraz musi dorównać do notowań PiS-u, co moim zdaniem na pewno nastąpi. I jest pytanie, na ile wyskoczy ponad te 30, powiedzmy kilka procent, na które może liczyć PiS.
Ale chyba kampania prezydenta też nie jest tutaj bez znaczenia. No tak? Co rusz, to wpadka. No, ostatnio z dziećmi, to które
ma,
były
to też ma swoje znaczenie. Oczywiście kampania ma znaczenie.
Ludzie poznają kandydatów. W toku kampanii mimo wszystko
poza tym coraz bardziej patrzymy na Komorowskiego jako na kandydata, a nie jak na prezydenta. Prawda? Dopóki patrzyliśmy na Bronisława Komorowskiego tylko jak na urzędującego prezydenta, to on wtedy miał takie notowania, jakie miał. A teraz zaczyna nas wciągać gorączkę kampanii i już nie patrzymy, że ten urzęduje, a ten dopiero by chciał, tylko tak naprawdę porównujemy jakość tej kampanii, jakość tej samej walki. W tym momencie każda ta wpadka i każde słowo ma tutaj swoją wagę i stąd pewnie spadek Komorowskiego, który jednak w takim kampanijnym życiu to on raczej nie zyskuje. Tylko traci.
Widać jednak chaos w tej kampanii Bronisława Komorowskiego. Wyraźnie takie pewne nieprzewidziane, nieprzemyślane decyzje. I to, co mnie zdziwiło jednak, że no, prezydent Komorowski wydaje się jakby zdziwiony tym, że ludzie na wiecach też gwiżdżą, że przychodzi opozycja. I trzeba było troszkę czasu, żeby on się do tego przyzwyczaił. Czyli ja mam wrażenie, że przez te 5 lat to właściwie były takie spotkania troszkę jak ustawki, czyli przyjeżdżał, by miał zagwarantowany grunt i nie przyzwyczajał się do wiecowania.
Ale były bezpieczne dla obu stron po prostu.
Jednak kampania wyborcza to są wiece.
Przecież ja pamiętam prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w trakcie swojego urzędowania musiał się przyzwyczaić do tego, że na niego gwizdano i zresztą bardzo często to się odbywało
no,
właśnie w Gdańsku.
No, jeżeli sięgamy do innych prezydentur, to słuchajcie, no też sobie przypomnijmy końcówkę prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jak się zajrzy do archiwum, popatrzy na to, jakie on miał poparcie, to on miał poparcie rzędu 17-18%.
Bardzo słabe, tak?
W sytuacji, w której Platforma jeszcze wtedy nie wystawiła, nie wiedziała, kogo wystawi, to on się wahała między Sikorskim a Komorowskim. No, tak też mógł wyglądać start kampanii.
Jeszcze słowo o tych gwizdach, no bo ja nie sądzę, że w społeczeństwie jest taka złość, która ludziom kazałaby spontanicznie nie iść na przykład do pracy albo specjalnie wyjść na wiec, przebrać się, namalować transparenty i gwizdać na urzędującego prezydenta.
Ale wiesz co, oni są po prostu może emanacją tej złości, która zostaje w pracy,
ja myślę,
a oni
że
idą
jest to,
na wiec.
Że jest to złość, która wypływa z tego, że trzeba zrobić kampanię, że są działacze popierające innego kandydata, no i chcą zaszkodzić, ale to nie jest taka emanacja tego, co ludzie...
Skoro mówisz, że nie znasz tej złości, to znaczy, że nie zaglądasz do internetu i do tego, co tam płynie. Tam płynie naprawdę fala złości, tak? Frustracji.
Ale pan prezydent ma na to lekarstwo.
Ale to jest złość społeczna, no to nie ma się co na to obrażać.
Zdaniem,
no.
Ma pan prezydent na to lekarstwo, macha ciupagą zgody, co jest no już zupełnym jakimś
taka kampania, zgody. Tak? Jaki prezydent, taka kampania, albo jakiś sztab.
Nie, ale teraz taka właśnie tym, że jednak jest za in vitro, że być może podpisze właśnie konwencję antyprzemocową, to być może trochę punktów zyska i nadrobi.
Bo sondaże jednak... mówią, że większość Polaków popiera te dwa rozwiązania.
Tak. No właśnie jestem ciekawa, to chyba tylko ta sytuacja taka akurat polityczna spowoduje, że ustawę o in vitro w końcu uda się w Polsce uchwalić, bo ta wolna amerykanka, która jest obecnie, to jest nieprawdopodobne, że możemy tak mówić przez lata o in vitro, a tego nie regulować
Minęło prawie. 30 parę lat, tylko profesor Szamatowicz z Białostockiej Akademii Medycznej metody in vitro wprowadził na nasz polski grunt. Są już nowsze metody, jest naprawdę technologia od 91 roku.
A bo ty jesteś tak frontalnie przeciwko, tak? Ty tak jak Andrzej Duda byś karał za in vitro.
Nie, tylko trzeba rozwiązać pewne tematy etyczne związane choćby z zamrożonymi ludźmi.
No właśnie, ale teraz nie
zamrożonymi ludźmi, no
nie,
nie
rozwiązujemy.
Od kiedy zaczyna się, życie? Od kiedy?
Artur, no, nie brnijmy w to, bo ale naprawdę dziennikarz nie powinien wykraczać poza pewną wiedzę, którą posiada. No, lekarze mogą dyskutować na ten temat.
Ale Arturze, jeśli ktoś, tak jak ty, uważa to używanie tych zarodków za mordowanie, czy jest zmuszony do tego, żeby brać udział w...
O zabezpieczeniu prawa każdego do życia i o niebezpieczeństwach związanych z manipulacją.
Dlatego potrzebna jest ustawa. Właśnie dlatego jest potrzebna ustawa, żeby nie było manipulacji.
Zaczynam się do tego przekonywać. Właśnie.
Mamy w Gdańsku wspaniałą klinikę, która pomaga osobom, które nie mogą mieć dzieci właśnie w zapłodnieniu in vitro. Całkiem sporo rodzin wydało
nie
dużo pieniędzy.
Nie ustawiajmy w ten sposób, że jestem przeciwnikiem, żeby te rodziny miały dzieci, tak? Tego sporu
bardzo zabiegało o to, żeby mieć dzieci. Te dzieci żyją wśród nas, są normalnymi ludźmi.
Bez
nie można mówić, że to o mordowaniu. To jest naprawdę
nie
gruba przesada.
Nie powiedzieliśmy tutaj o mordowaniu. Czy ja bynajmniej nie powiedziałem?
Nie o mordowaniu, w sensie
nie tego w ten
zamrażania
sposób, że jesteśmy że jestem przeciwny akurat temu, żeby ludzie mieli dzieci, bo to jest kompletna bzdura. No, tak
dobrze.
Nie
mi też chodziło o to, że jakieś regulacje powinny w tym zakresie być, a nie taka wolna amerykanka jest. Teraz zapowiadałam, że jeszcze porozmawiamy o prezydencie Pawle Adamowiczu, ale już nie zdążymy, bo się nam powoli kończy czas. W środę w każdym razie jest nadzwyczajna sesja. Będzie głosowany wniosek o to, żeby...
Taki apel Rady.
Apel właściwie.
Ale to wiadomo, że ten apel nie przejdzie.
Znaczy,
bo...
apel do prezydenta, żeby zrezygnował sam.
Tak, a nawet gdyby został przyjęty, co jest niemożliwe, no to apel nie ma mocy sprawczej,
tak,
więc mamy tutaj
zamierza...
taki...
No tak, prezydent przede wszystkim jest, ma na razie 5 zarzutów i czekamy na wyjaśnienie dotyczące chociażby diet pobieranych w racji wyjazdów do Komitetu
tak,
Regionów.
Tak, Artur przywołuje swój artykuł, w którym napisaliście...
A jeden dzień to jest... 300 euro, czyli tyle, ile wynosi.
Jest także trochę komentarzy. Zapoznajcie się państwo z biografią pana Kurskiego. Tyle partii zaliczył, aby tylko nic nie robić. Tak, złośliwe. Niech pan zejdzie na ziemię. To pan Marcin kogoś, nie wiem, chyba nie do mnie, nie do Rysi, bo to pan. Któryś z panów ma zejść na ziemię. I jeszcze jest tutaj do panie redaktorze Katka. Muszę to przeczytać, ponieważ tu było, błagam panią redaktor, jako człowiek biznesu apeluję do kształcenia się dyskutantów. Więc panie redaktorze Katka, koszt pieniądza niższy, a jeśli siedziba spółki zależnej zostaje w Gdańsku, to CIT zostaje w Gdańsku. Pisze, który jest przedsiębiorcą.
A dodam,
do
że
pana redaktora, poziom, który mówił, że wyjdą stąd nasze...
Ale przecież to jest oczywiste, że jeżeli siedziba zostaje w Gdańsku, ale czy siedziba zostaje w Gdańsku i czego siedziba,
i zostaje,
siedziba
w
zostaje w
Gdańsku?
Ja
i
dodam, jak że długo zostaje w Gdańsku?
Po 7 latach rządów Platformy Obywatelskiej na Pomorzu przychody z podatków CIT są niższe niż w 2007 roku.
Ryszarda Wojciechowska, Piotr Jacoń, Krzysztof Katka,
można
a ten ostatni to był Artur Górski z Gazety z Gdańskiej i magazynu Solidarność. Agnieszka Michajłow, dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk.